Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Pękła zapora wodna w Nowej Kachowce. Ukraińcy oskarżają Rosjan, a Rosjanie Ukraińców, ale prawda jest taka, że to Rosjanie mieli kontrolę nad zaporą, więc ponoszą za nią pełną odpowiedzialność. Czy Zachód wystraszy się bezwzględności Rosjan, czy wręcz przeciwnie, zwiększy swoją determinację w pomaganiu Ukrainie? Jest środa, 7 czerwca. Witają Państwa Aleksandra Fedorska, realizator Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Już za chwilę omówimy aktualną sytuację na Ukrainie z perspektywy katastrofy, jaką spowodowało zniszczenie zapory na Dnieprze. Moim i Państwa gościem będzie analityk portalu Defense24, dr Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie temat paliwa przyszłości. Redaktor Aleksandra Fedorska porozmawia na temat wodoru z Tomochą Umedą, prezesem polskiej firmy Hynfra, która jest jedną z najważniejszych firm branży wodorowej w Polsce. Zaczynamy zatem Magazyn Zachodni. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Szanowni Państwo, zapora na Dnieprze została przerwana. Tyle wiemy na pewno. Reszta informacji stała się obiektem spekulacji i wzajemnych rosyjsko-ukraińskich oskarżeń. Dr Jacek Raubo z Defense24 i Uniwersytetu Adama Mickiewicza jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, no to może zacznijmy od tego, czy zapora w Nowej Kachowce została wysadzona, czy pękła na skutek spiętrzenia wody i wcześniejszego osłabienia konstrukcji? No, jak to wygląda? Bo tutaj tych teorii jest dosyć dużo i one się pojawiają właściwie cały czas.
Jak zwykle w kontekście wojny, która się toczy cały czas, jest pewnym elementem również działań informacyjnych, no musimy zachować pewną ostrożność, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że kontrolujący ten obiekt infrastruktury krytycznej, w tym zakresie chodzi o wodę, chodzi o energetykę, Rosjanie w jakimś stopniu przyczynili się, moim zdaniem w znacznym stopniu przyczynili się do tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czyli z zalaniem bardzo dużego obszaru, no i niebezpieczeństwem odnoszącym się nie tylko do kwestii krótkookresowych, ale i długofalowych skutków dla całego tego regionu. Dotyczy to również terenów okupowanych przez Rosję od czasu pierwszej agresji rosyjskiej na Ukrainę, czyli 2014-15, czyli obszaru Krymu. Niewątpliwie ma to wymiar wojskowy, ale o tym pewnie chyba za chwilę też porozmawiamy trochę szerzej.
Tak, będę chciał o to zapytać. Natomiast no, tutaj chyba nie ulega wątpliwości to, że no, sterownia zapory była po stronie rosyjskiej, czyli zapora z technicznego punktu widzenia była w rękach rosyjskich, więc Rosjan właściwie nie powinno tam być ze względu na to, że to jest terytorium Ukrainy, więc generalnie chyba
Rosja okupowała ten obszar, powiedzmy to sobie szczerze, wprost. Rosja odpowiadała za te obiekty infrastruktury, które powinna zabezpieczyć nawet w toku wojny. No i kwestia jeszcze istotna tutaj, moim zdaniem, to jest sprawa nieinformowania nikogo, no bo przecież Rosjanie, gdyby wiedzieli, że mamy do czynienia z pewnymi problemami technicznymi, które mogą doprowadzić do katastrofy, no powinni poinformować wszystkich zainteresowanych, bowiem pamiętamy, że po II wojnie światowej pewne unormowania prawne, prawno-międzynarodowe odnoszą się na przykład do obiektów tego typu, jeżeli chodzi o właśnie tamy, zapory, jazy, różnego typu infrastrukturę odnoszącą się do systemu wód, w tym właśnie tutaj rzek, a tu nagle doszło do czegoś radykalnego i wydaje mi się, że to ma bardzo mocno tutaj ten element wpięcia w rosyjską politykę polityczną, znaczy politykę, ale też i działania wojskowe.
No właśnie, ale co właściwie Rosjanie zyskują na zniszczeniu tej zapory? Bowiem pan powiedział akurat o tym, że oni nie informowali, ale no, te oddziały, które stacjonowały na południowym brzegu Dniepru, czyli tym, który został również zalany na skutek zniszczenia zapory, te oddziały rosyjskie przecież, bo to były te oddziały, które przygotowywały się do odparcia ukraińskiej kontrofensywy, one również w panice opuszczały te tereny, nie wiedząc właściwie, czy nie będąc przygotowanymi do tego, że te tereny za chwilę zostaną zalane, czyli tak jakby Rosjanie sami zostali zaskoczeni tak naprawdę tymi wydarzeniami, lub ci, którzy zdecydowali o zniszczeniu zapory, wysadzeniu zapory, czy też o tym, żeby pękła, no nie poinformowali swoich oddziałów, nie licząc się z nimi.
Znaczy brałbym pod uwagę, panie doktorze, szanowni państwo, tą drugą tutaj hipotezę, bo cały czas postrzegamy pewne hipotezy w kontekście tego wydarzenia, bo nie mamy możliwości zweryfikacji ich, ale tą hipotezę brałbym pod uwagę z prostej przyczyny, doświadczeń dotychczasowych, jeżeli chodzi o rzutowanie rosyjskich jednostek, szczególnie na pierwszej linii frontu, a więc są to często jednostki gorszej tutaj klasy, aniżeli te, które są pozycjonowane gdzieś w głębi, w drugiej, trzeciej linii obrony, po to, aby no, w jakimś stopniu zachować pozory, jeżeli chodzi o użycie takiego, a nie innego narzędzia, jakim jest wysądzenie zapory wodnej, bo wiemy, że akurat jednego Ukrainie nie można odmówić zdolności do efektywnego rozpoznania zarówno tego sygnałowego, tego opartego o technologię, jak i również kwestii użycia sił specjalnych operacji, wywiadu wojskowego, więc gdyby Rosjanie przygotowywali takie działanie oczywiście z płaszczyzny operacyjnej, bo tutaj mówimy o tym poziomie wyższym niż taktyczne, i poinformowali swoje jednostki, to obstawiam, że w przeciągu godziny, dwóch tego typu informacji trafiłaby do Ukrainy i byśmy wszyscy dyskutowali o przygotowaniach rosyjskich do wysadzenia, czy też do wywołania sztucznej katastrofy naturalnej, tutaj technicznej, przepraszam, w wymiarze właśnie tej zapory.
No dobrze, ale co Rosjanie zyskują w takim razie na zniszczeniu zapory?
Znaczy na pewno mamy trochę inną specyfikę dzisiaj działań na tym kierunku, jeżeli chodzi o możliwości ofensywne strony ukraińskiej. Więcej sprzętu inżynieryjnego, saperskiego, systemów amfibijnych musiało być zastosowanych do przerzucenia wojsk. Mamy rozlewisko, mamy też niestabilną sytuację, jeżeli chodzi o tą kwestię właśnie wody w innych obszarach. To utrudnia planowanie. Pamiętamy, że Rosjanie cały czas też obawiają się specyfiki i tego kierunku uderzenia strony ukraińskiej. Ukraina kamufluje swoje zasoby, ale też kamufluje swoje plany. Ja jestem oczywiście człowiekiem bardzo sceptycznym co do takiej wizji kontrofensywy, która została zbudowana w mediach przede wszystkim zachodnich. Jedna wielka bitwa, rzucenie wszystkiego na jedną szalę, jeżeli chodzi o sprzęt, ludzi, pokonanie Rosjan i zakończenie wojny. Coś w stylu takiego trochę filmu hollywoodzkiego. Na pewno tutaj ten scenariusz, no moim zdaniem, jest bardzo rozbieżny od tej rzeczywistości. Ale nie ma co ukrywać, że Ukraina będzie próbowała przeprowadzić jakieś formy działań ofensywnych na różnych kierunkach, w tym też takie, które mają wiązać siły rosyjskie i powodować, że część jednostek na tym kierunku najbardziej zagrożonym nie pojawi się. Więc
tylko tutaj, panie doktorze, przepraszam, bo mówi pan o tym takim hollywoodzkim, o takiej hollywoodzkiej wizji, ale to, co widzieliśmy pod Charkowem na przykład podczas tego kontruderzenia Ukraińców, no to była taka... No, błyskawiczna operacja. Oni ja przypominam sobie, że Ukraińcy weszli tak naprawdę w linię obrony Rosjan jak w masło. Rozmawialiśmy zresztą też o tym, ze względu na to, że tam były słabo przygotowane akurat jednostki rosyjskie do tego. I to była taka właśnie szybka bitwa, która spowodowała odzyskanie dużej części terenu ukraińskiego.
Tylko Charkowa już się nie da powtórzyć w takiej wersji kopiuj w klej, jakbyśmy próbowali, nie wiem, używać analogii do komputera, dlatego że obie strony wyciągają wnioski. To nie jest tylko tak, że Ukraina buduje swój potencjał w oparciu o doświadczenia wojenne, w oparciu o sprzęt, który przechwyciła ze strony rosyjskiej. Druga strona też stara się w jakimś tam stopniu niwelować swoje braki, szczególnie teraz, kiedy jakoś Rosjanie mieli tą możliwość na przykład fortyfikowania części obszarów, mogli też podciągnąć część odwodów, zwiększyć tak naprawdę nasycenie liniami obrony, jeżeli chodzi o ten front, który został skrócony w stosunku do tych pierwszych miesięcy wojny, tej agresji rosyjskiej, bo przypomnijmy sobie, że Rosjanie wyprowadzili wtedy uderzenia nie tylko na Charkowszczyznę, Chersońszczyznę, ale mówiono, spekulowano o działaniach na kierunku Odessy, Kijów. Mieliśmy bardzo dużo tutaj tych obszarów, gdzie część na przykład zasobów ukraińskich była wiązana. Teraz jest to sytuacja trochę inna i moim zdaniem, oczywiście to jest hipoteza na ten moment, Rosjanie chcieli po prostu sobie zapewnić stabilność na jednym odcinku, tak aby wzmocnić tutaj te zasoby, szczególnie rezerwy na przykład amunicyjne, ludzkie, sprzętowe, na tych najbardziej zagrożonych obszarach, które mogą nadal być łatwiejsze w osiągnięciu właśnie działań zaczepnych po stronie ukraińskiej, bo nie są zalane, mówiąc wprost.
No tak, ale mówiło się akurat w kontekście kontruderzenia ukraińskiego, mówiło się bardziej o wyprowadzeniu tego uderzenia na tym zaporowskim odcinku frontu, a z drugiej strony zalanie, tak jakby zniszczenie tej zapory spowodowało teraz problemy, jeżeli chodzi o dostawy wody na południową Chersońszczyznę i Krym, które są w rękach rosyjskich. Po prostu nie widzę tutaj jakoś korzyści dla Rosjan zbyt wielu, wynikających z tego, że ta zapora została przerwana.
A ja jednak widzę kilka takich aspektów na płaszczyźnie strategicznej. Przede wszystkim Rosjanie pokazali światu, że są w stanie łamać przepisy prawa międzynarodowego, są zdeterminowani do naprawdę niszczenia infrastruktury ukraińskiej na masową skalę. I wydaje mi się, że to trochę jest substytut w jakiejś awarii w zaporowskiej elektrowni jądrowej, którą straszono tak naprawdę tutaj Zachód przez wiele miesięcy. Bo proszę zwrócić uwagę, oczywiście nie przekracza się granicy awarii w elektrowni jądrowej, ale jednocześnie razi się naprawdę olbrzymi obszar, ponad chyba 80 miejscowości dzisiaj ucierpiało. To jest gigantyczna przestrzeń, jeżeli chodzi o straty nie tylko materialne, ale i środowiskowe. Czyli mamy trochę taki efekt, może to zbyt daleko idące porównanie, ale użycia jednego taktycznego ładunku, który doprowadził do zastraszenia, bo ma doprowadzić do zastraszenia drugiej strony. Jesteśmy w stanie zrobić to, to zastanówcie się, czy naprawdę chcecie zagrozić naszym interesom na terenach okupowanych. To oczywiście taki sygnał ze strony Rosji do władz Ukrainy, ale być może też szerzej do innych państw, bo zaczęliśmy się zastanawiać już szerzej w wymiarze europejskiego bezpieczeństwa czy ogólnoświatowego nad bezpieczeństwem tego typu konstrukcji. Zwróćmy uwagę, że zapory tam to jest kwestia też obszarów konfliktogennych na całym świecie, gdzie była dotychczas dyskusja oczywiście o możliwości wystąpienia takiej katastrofy albo takiego ataku na taki obiekt czy sabotażu, ale to była raczej przestrzeń debaty strategicznej, akademickiej, eksperckiej i być może, oczywiście to tak jak powiedziałem, jest to pewna forma hipotezy i spekulacji. Najprawdopodobniej Rosjanie uznali, że po co doprowadzać do skrajności, czyli wywoływać jakiś incydent, który może być trudny do opanowania w elektrowni zaporowskiej, można właśnie tą zaporą wywołać podobny efekt masowego rażenia w przestrzeni ludzi, sprzętu i wysłać sygnał strategiczny, a więc nie patrzeć tylko i przez wymiar taktyczno-operacyjny, jak wojska sobie poradzą z tym, bo moim zdaniem prędzej czy później Ukraińcy będą mieli kompetencje i mają być może zasoby sprzętowe, aby poradzić sobie z forsowaniem nawet takich obszarów, ale w perspektywie strategicznej to jest sygnał użycia trochę takiej broni masowego rażenia, ale nie tych czynników CBRN, tylko takiego mentalnego tutaj strategicznego działania.
A może, tak dyskutując akurat z pana stanowiskiem, efekt będzie zupełnie odwrotny, bo Australia nieoficjalnie chce już przekazać 41 myśliwców FA-18 Hornet. Pęka w takim razie kolejna granica skali pomocy dla Ukraińców. No i właśnie pytanie, czy zniszczenie tej zapory nie jest takim elementem, który pomoże podjąć państwom Zachodu decyzję w sprawie myśliwców F-16 chociażby. Nie?
Znaczy ja powiem szczerze, że Rosja popełnia błędy strategiczne od początku tej wojny, od początku swojej agresji, źle ocenia Zachód. Źle ocenia też pewne reakcje w płaszczyźnie pomocy polityczno-wojskowej, więc może nie zaskakiwać się, że po raz kolejny na przykład próbowano zastosować jakąś formułę zastraszenia, która przyniesie odwrotny efekt, bo tutaj musimy trochę walczyć z pewnym stereotypem takiego postrzegania rosyjskich służb, rosyjskiej administracji, w ogóle szeroko pojmowanych rosyjskich elit decyzyjnych, jako takich szachistów, którzy wyprzedzają Zachód w tym swoim myśleniu strategicznym o ileś ruchów, są w stanie wszystko gdzieś tam zaplanować tak, żeby finalnie...
Taki obraz był przed wojną, prawda?
No był i niestety dzisiaj widzimy, że wiele na przykład z działań rosyjskich, nie wiem, straszenia bronią atomową, odbija się od naszych narzędzi ochrony naszego przestrzeni informacyjnej, społeczeństwa, nie jest skuteczna. Rosjanie nadal idą tak naprawdę utartą ścieżką, że dzień bez straszenia globalną apokalipsą, uderzeniem jądrowym na wybrane miasto w Europie, to jest dzień stracony w rosyjskiej propagandzie, więc być może po prostu znowu dokonano złych ocen, jeżeli chodzi o efekt końcowy.
No, oby tak było. Doktor Jacek Raubo, Defense 24 i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Teraz utwór, a po utworze posłuchamy rozmowy Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Dzień dobry. Rozmawiam dziś z panem prezesem firmy Hinfra, panem Umedą. Pan jest prezesem i szefem jednej z najważniejszych firm w gospodarce wodorowej w Polsce. Co było pana motywacją? Co tak bardzo interesuje pana w kwestiach wodoru, że założył pan tą firmę?
No, przez wiele lat zajmowałem się doradztwem strategicznym dla dwóch branż, dla przemysłu chemicznego i dla energetyki, w tym w szczególności energetyki japońskiej. I w 2014 roku na jednej z misji gospodarczych do Japonii Japończycy zawieźli nas do takiego miasteczka wodorowego. Można powiedzieć, że doznałem tam oświecenia tego rodzaju, czyli zrozumiałem, że mając jakby znajomość i tej branży chemicznej, i tej branży energetycznej, że to tak naprawdę jest jedyna droga na przyszłość. I od tamtej pory aktywnie zajmuję się wodorem. Zaraz po uchwaleniu nowego Zielonego Ładu uznałem, że to już czas skończyć z doradztwem i przejść od słów do czynów i założyłem Hinfrę. Nazwa Hinfra to jest skrót od Hydrogen Infrastructure. Zaprosiłem najlepszych ludzi, jakich poznałem zarówno z branży energetycznej, jak i chemicznej do tego, żebyśmy wspólnie to tworzyli, bo rzeczywiście wodór jest domeną obu tych dziedzin i trzeba je obie rozumieć bardzo głęboko, żeby móc z tym iść dalej. A tak się składa, że mówiąc o wodorze, dzisiaj tak naprawdę mówimy o pełnym spektrum tego, co później po tym wodorze dalej następuje, czyli również jego pochodnych, w tym amoniaku, metanolu. A tak się składa, że jeżeli chodzi o amoniak, to Polska ma nieprzerwane doświadczenie od 100 lat w syntezie amoniaku i w pracy z wodorem, no i też najbardziej efektywne procesy syntezy czy optymalizacje tych procesów też zostały dokonane w Polsce. Najbardziej efektywne optymalizacje, czyli takie, które rzeczywiście nie mają żadnej konkurencji na całym świecie. Tak? Jeżeli myślimy sobie dzisiaj o zakładach azotowych Puławy, to jest to w tej chwili proces, którego wydajność wynosi 120% zainstalowanych tam technologii, wydajności technologii, ponieważ jest to chemia jednak, prawda? Więc tutaj liczy się nie tylko konfiguracja technologiczna, ale też sama jakość procesu. I ta wiedza jest dzisiaj też w Hinfrze, ponieważ no, ludzie, którzy tego dokonali, dzisiaj są właśnie z nami. Także ten aspekt chemii jest tu kluczowy, optymalizacji energetycznej również. W Polsce to, czym się pewnie różni dość istotnie rynek polski od rynku niemieckiego, właśnie to jest istnienie ciepłownictwa systemowego i fakt, że nasze ciepło jest dobrem regulowanym. A przez to, że jest to rynek regulowany, no to on wchodzi, jakby ułatwia nam uzyskanie parametrów biznesowych takich układów kogeneracyjnych czy poligeneracyjnych, które składają się z energetyki odnawialnej, wodoru, ciepłownictwa, wszystkiego tego razem, prawda? I to rzeczywiście jest ten kierunek, którym podążamy. To daje, ma swoje konsekwencje. W Polsce ten rynek wodoru będzie rozproszonym rynkiem, rozproszonym w równym stopniu, jak rozproszone jest ciepłownictwo, bo ciepłownictwo jest dla nas taką bazą do tworzenia tych układów wodorowych, odnawialnych, a zatem prawie 400 miast, tak, wyposażonych w centralne systemy ogrzewania. To jest taki nasz target. Zresztą cały nasz region postkomunistyczny ma dokładnie taką samą infrastrukturę, bo to jest i na Ukrainie, i w Rosji, i Czechy, Słowacja, Węgry i na północ kraje bałtyckie, aż po Finlandię w zasadzie mamy wszyscy takie same układy, a na wschód to praktycznie przez Mongolię, Chiny, to wszystko jest ten w zasadzie bardzo podobny układ, który jest świetną bazą właśnie do tego, żeby nie tylko dekarbonizować te miasta, ale również właśnie tworzyć właśnie te nowe ekosystemy bazujące na wodorze.
Chciałabym się pana spytać odnośnie właśnie takiej niemieckiej koncentracji czy preferencji zielonego wodoru. Te projekty, które państwo realizujecie, bo chodzi tutaj na przykład o polski Sanok, czy ukraińską Buczę. Czy są to projekty i pańskie działanie koncentruje się wyłącznie na zielonym wodorze, czy jest też możliwość stosowania wodoru, który powstał na przykład za pomocą innych źródeł energii?
Znaczy, no koncentrujemy się na tym wodorze odnawialnym, tak? I on musi bazować na odnawialnych źródłach energii, czyli albo jest to wodór z elektrolizy, może to też być oczywiście wodór pochodzenia biogazowego, czy biomasowego, natomiast oczywiście z tym zastrzeżeniem, że w przypadku tej biomasy, która będzie zawsze uznawana za odnawialną. Natomiast całkowicie eliminujemy z naszej przynajmniej pracy możliwość rozwijania projektów z tak zwanym niebieskim wodorem, czy generalnie w oparciu o układy, które miałyby eliminować dwutlenek węgla, ale jednak z paliw kopalnych, to są to takie elementy, których no nie akceptujemy, ponieważ uważamy, że jednak te regulacje unijne, czy w ogóle kierunek, na który się globalnie umówiliśmy w ramach porozumień paryskich, jest jednoznaczny i w związku z tym wszelkie tutaj takie próby zawracania tej rzeki kijem dla nas po prostu nie mają za bardzo sensu, bo prędzej czy później te bazujące na kopalinach układy no, zostaną po prostu doścignięte przez regulacje. Te regulacje mają jeden kierunek, on jest jasny, klarowny i ja rozumiem te wszystkie firmy, które starają się utrzymać swoją istniejącą infrastrukturę, swoje istniejące aktywa i je jakby lekko zmodyfikować po to, żeby uzyskać tamtą niskoemisyjność, jednak to jest problem tych firm, tak? To nie jest nasz problem. My nie jesteśmy obciążeni takimi aktywami i możemy swobodnie myśleć o odnawialnym wodorze.
A jak to wygląda z energią jądrową?
No, energia jądrowa to jest jakby zupełnie odrębny temat, który jest bardzo ciekawym tematem. Ja myślę, że w kontekście tego, co się ostatnio dzieje z nadwyżkami energii odnawialnej, wszystkim zaczęło się rozjaśniać w głowie, dlaczego Niemcy odchodzą od energii nuklearnej. No bo gdyby dzisiaj gdyby ta energia jądrowa w systemie niemieckim była cały czas znaczącym elementem tak zwanego baseloadu, czyli podstawy, no to ten wzrost wydajności produkcji ze źródeł odnawialnych, który jest dopiero przecież początkiem, bo przecież Niemcy planują gwałtowny rozwój fotowoltaiki w najbliższych latach, no to jest oczywiste, że energia jądrowa możliwe, że jest i czysta, ale po prostu jest mało racjonalna z systemowego punktu widzenia. Natomiast ja generalnie tą rzeczywistość troszkę jeszcze widzę inaczej, ponieważ ja cały czas mam wrażenie, że rozmawiając o dekarbonizacji, cały czas błądzimy, mówiąc tylko i wyłącznie o systemach elektroenergetycznych, a nie o całej konsumpcji energii w gospodarce. I że tutaj troszkę jednak, przynajmniej nie słyszałem, bo może się mylę, nie widziałem do tej pory takiej niemieckiej recepty na to, jak sobie poradzić z całkowitą dekarbonizacją, całkowitej konsumpcji energii w gospodarce. W Polsce mogę powiedzieć, że oznacza to tylko tyle, że możemy rozbudować nasz system elektroenergetyczny do 200, tam powiedzmy, terawattogodzin rocznie, w obecnych 175. Natomiast ta konsumpcja energii przez gospodarkę to wynosi 1000 terawattogodzin. I to 1000 terawattogodzin musi się zdekarbonizować, a nie tylko 175. No. Także to zadanie w Polsce przynajmniej jest zadaniem wydającym się właściwie niemożliwym z jednej strony. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 5 lat w Polsce przyłączyliśmy przez 5 lat 11 gigawatów fotowoltaiki i 80% to jest jednak ta fotowoltaika konsumencka, mikroinstalacje na dachach domów. I myślę, że tutaj będzie podobnie, że ta energetyka systemowa to będzie, że zadziała tu zasada Pareto, czyli 20% to będzie ta wielkoskalowa energetyka systemowa, a 80% to będą układy rozproszone i stąd też zajmujemy się tym ciepłownictwem i samorządami, bo wierzymy, że te podsystemy, które będą potrzebowały samorządy, klastry zorganizowane na poziomie samorządowym, dokładnie mogą dość szybko zrealizować te cele dekarbonizacyjne, ponieważ jakby te czynniki wpływające na chęć do dekarbonizacji przez samorządy są na szczęście równoczesne i te same dla wszystkich. W zasadzie te procesy również będą równoczesne, czyli to będzie proces synchroniczny, a nie diachroniczny i w związku z tym mamy szansę dzięki ciepłownictwu tą dekarbonizację przeprowadzić dość szybko. Zarówno my, jak i Ukraina, jak i inne kraje naszego regionu.
Czy dla firmy Hinfra niemiecki rynek jest interesujący? Stara się pan o realizację projektów tam na miejscu?
Myśleliśmy o tym, nawet podjęliśmy pewne próby, natomiast mamy takie wrażenie, że po przeprowadzeniu różnych też wstępnych takich, może nie jest studiów wykonalności, tylko bardziej takich pre-studiów czy prekalkulacji, że na niemieckim rynku dużo trudniej paradoksalnie rozwijać projekty wodorowe. Po pierwsze jest duże nasycenie już odnawialnymi źródłami energii. Mamy zasadę dodatkowości w tej chwili, prawda, w Unii Europejskiej, czyli musimy stawiać nowe odnawialne źródła energii pod wodór i tutaj pojawia się pytanie, na ile to jest możliwe dzisiaj w Niemczech, znaczy są różne też ograniczenia, tak jak i wszędzie. I mówię tutaj tylko o tej energetyce, o źródłach odnawialnych dedykowanych dla wodoru, bo oczywiście pomijam tutaj planowane gigawaty fotowoltaiki, etc. Natomiast paradoksalnie powiem tak, biorąc pod uwagę swego rodzaju podobieństwo geograficzne, czyli jeżeli chodzi o wydajność OZE, to muszę powiedzieć, że trudno jest nam skopiować te modele, które w Polsce są rentowne i nie mają luk finansowych do Niemiec, gdzie jednak te luki finansowe nam się pojawiają. Wtedy jest zapotrzebowanie na dotacje, na jakieś zapotrzebowanie na dotacje, to z kolei już się wchodzi w nowy obszar rywalizacji, tak zwanej rywalizacji o dotacje. My akurat próbujemy, nasze projekty realizujemy w modelu zero subsidy, dlatego na razie się wycofaliśmy z rynku niemieckiego.
Serdecznie panu dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Wodór to paliwo przyszłości, ale obecnie jesteśmy nadal zależni od węgla. Zresztą także Niemcy zwiększyły swoje wydobycie węgla brunatnego w ostatnim czasie. No a co ciekawe, na wniosek takich organizacji jak Die Große Kreisstadt Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz fundacji Frank Bold, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w polskiej kopalni Turów. To tysiące miejsc pracy i zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, więc chyba czas najwyższy, aby poważnie zacząć rozmawiać o wprowadzeniu społecznej kontroli systemu sądownictwa. To był Magazyn Zachodni, dziękujemy Państwu za uwagę, a żegnają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Za chwilę kalejdoskop medialny, do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.